Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym, tak już nadal wrześniowym, głosie z Krakowa. Dzisiejszy głos z Krakowa chciałbym powiązać z rozpoczęciem roku szkolnego. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 30 sierpnia odbyła się znacząca demonstracja rodziców. Demonstracja rodziców w Warszawie sprzeciwiających się takim sprawom, które mają wstęp do szkoły, do deprawowania dzieci, przez wprowadzenie edukacji seksualnej w tej najordynarniejszej formie oraz przez lansowanie ideologii gender. I ten temat chciałbym poruszyć dzisiaj w rozmowie z panią redaktor Teresą Król, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Wychowawca, którą witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest również z nami pan doktor inżynier Antoni Ziemba, który jest przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. No i myślę, że te dwa tematy są ze sobą związane i witam pana serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Szanowni Państwo, rozpocznijmy tę naszą rozmowę od tego właśnie szczególnego dnia. 30 dzień sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, rodzice przybyli do Warszawy, albo jako reprezentanci nie tylko swych rodzin, ale reprezentanci wielu grup, wielu stowarzyszeń, które przez cały czas sprzeciwiają się tej presji wprowadzane do szkół na siłę, wbrew temu, co się w tych szkołach realizuje, czyli wychowania do życia w rodzinie. Sprzeciwiają się temu, co ministerstwo pod wodzą pani minister i różnych innych ją wspomagających grup chce wprowadzić do szkół. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? To pytanie kieruję do pani redaktor Teresy Król, nie tylko jako redaktor wychowawcy, ale również tej, która przygotowywała taki podręcznik, przygotowanie do życia w rodzinie, wychowanie do życia w rodzinie.
Sprawa rzeczywiście jest niezwykłej wagi, a to dlatego, że 17 lat w zasadzie mieliśmy spokój. Od czasów ministra Handkego, czyli od 98 roku, mamy przedmiot, który nie budził zastrzeżeń ani rodziców, ani też nauczycieli. I co ciekawe, z ostatnich badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że aż 61% gimnazjalistów, a 71% licealistów, taki procent uczniów jest po prostu zadowolonych z tych zajęć. Zatem przedmiot powinien być nie tylko jakby dalej kontynuowany, ale pani minister w tym względzie powinna pochwalić polskich nauczycieli i być wdzięczna, że dobrze realizują to niełatwe zadanie. A tu nie są nie tylko niedoceniani, ale też zdaniem pani minister powinni odstąpić od nauczania, by dać miejsce tak zwanym edukatorom seksualnym i też grupom, które by szerzyły kampanię przeciw homofobii. To domyślam się, jakie tu ugrupowania byłyby do szkół wpuszczane. To wzburzyło bardzo rodziców. I ja tutaj dodam, że na tą kilkunastotysięczną manifestację przyjechało bardzo wielu rodziców z całej Polski. To nie tylko sami warszawiacy. Jak widzieliśmy w tym upale, skwarze, byli to często nawet rodzice z moimi dziećmi, czyli rodzice zatroskani o przyszłość swoich dzieci, a rzecz o tyle ważna, że to jest po prostu walka o duszę tych dzieci. Jakie wybory będą dokonywane przez nich w tej sferze i jak sobie życie ułożą w perspektywie młodości, zależy w głównej mierze, wiadomo, od rodziny, ale i też od szkoły, skoro dziecko tam przybywa co najmniej kilka godzin dziennie. I te programy, które są w tej chwili, tak jak już powiedziałam, nie budzą zastrzeżeń, bo one sprzyjają rodzinie, one są wyraźnie prorodzinne. Natomiast to, co pani minister Kluczyk Kruzik-Rostkowska zapowiada. To jest wprawdzie tylko zapowiedź, ale skoro ma być zmiana i pod naciskiem środowisk LGBTQ i ugrupowań feministycznych, to domyślamy się, jakie one będą.
Tym bardziej, że na stronie internetowej ministerstwa znajdują się linki wskazujące na potrzebę tych, którzy wchodzą na tę stronę internetową, zapoznania się z tym, co proponują właśnie tacy edukatorzy. Nie będę tu wymieniał ani tych stron internetowych, aby ich nie propagować, ale także i tych nazw instytucji. Natomiast myślę, że warto, aby i rodzice, i nauczyciele z uwagą przyglądali się i sprzeciw temu, co się dzieje, i sprzeciwiali się temu. To pani podkreślała, że dotychczasowa formuła, w której też mówi się, realizuje się ten program z podkreślenia płciowości, ale w perspektywie małżeństwa i rodziny. To nie jest płciowość dla seksu i uprawiania jego, ale w perspektywie małżeństwa i rodziny. Myślę, że to jest zasadnicza rzecz. Panie doktorze, często przywołuje takie różne poziomy czy obszary edukacji seksualnej i podaje, że w Polsce to, co określa się często edukacją seksualną, to jest normalnie realizowane tylko na poziomie A, czyli może pan to wyjaśni.
Proszę państwa, ja tematem edukacji seksualnej, wychowania seksualnego zainteresowałem się w 2001 roku, kiedy, nie wymienię nazwy gazety, liberalnej, skrajnie liberalnej, wrogiej kościołowej gazecie, ukazał się artykuł, że nasza młodzież cierpi z powodu tych prawicowych polityków, więcej z powodu działań kościoła, bo jest pozbawiona edukacji seksualnej. I zreferuję to, co się wydarzyło w naszym Biurze Obrońców Życia. Ja już jestem dziadkiem, to myślę, że słuchacze starsi wiedzą. Pytam się takim z uśmiechem nawet na ustach do moich współpracowników młodych, a wszyscy po studiach. Kochani, ja jako inżynier lubię konkretnie rozmawiać. Nie wiem, co to jest edukacja seksualna. Proszę, czy podać mi, jeżeli znacie, definicję edukacji seksualnej. Było chyba 10 osób młodych w biurze. Nikt z nich nie potrafił powiedzieć, co to jest w sensie definicji, prawda, określenia precyzyjnego, co to edukacja seksualna. Więc ja zwróciłem się do nich. Proszę mi szybko znaleźć, bo w internecie na pewno gdzieś to jest, jakichś instytucji, prawda, polskiej, zagranicznej, klasyfikacja. Okazało się, na drugi dzień dostaję wydruk z Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Definicję dwóch kategorii, dwóch zasadniczych rodzajów edukacji seksualnej. Typu A, abstinence-only sex education. Skrótowo mówię, wychowanie do czystości przedmałżeńskiej, wstrzemięźliwości dla młodych oczywiście ludzi, normalne przygotowanie do normalnego małżeństwa, ale jedna bardzo ważna, konkretna sprawa. Brak promocji, reklamy, już nie mówiąc o rozdawaniu jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych młodzieży czy dzieciom w szkołach. To jest typ A. Teraz mamy drugi zasadniczy typ B, biology sex education. A więc, tak jak sama nazwa wskazuje, cała edukacja, nauczanie w tym fatalnym wymiarze koncentruje się na nauczaniu tylko biologii, fizjologii, a w ogóle nie ma etyki, zasad moralnych. Co więcej, reklamuje się, nie tylko się reklamuje, ale rozdaje się młodym w szkołach, dziewczętom i chłopcom, różnego rodzaju środki antykoncepcyjne, czy nawet wczesnoporonne. Skrajny przypadek to jest Wielka Brytania, gdzie 11-letnim dziewczętom w ramach tej fatalnej, demoralizującej edukacji seksualnej, 11-letnim dziewczętom rozdaje się środki wczesnoporonnej bez wiedzy i zgody rodziców. A więc co z tego wynikało? Mamy dwa rodzaje, jeden dobry, drugi zły. I ja już miałem tutaj kontakt z redaktorami wychowawcą, z koleżanką redaktor Król i wiedziałem, że w naszych szkołach realizuje się przygotowanie do życia w rodzinie. I od razu mówię tym młodym ludziom, no wspaniale, jakież kłamstwo tych liberalnych, lewicowych polityków. Mamy edukację seksualną, tylko podkreślmy, dobrą, typu A, tą niosącą wartości, prawda, i autentyczne przygotowanie do życia w rodzinie, a więc to jest moja radość. Ale jako inżynier od razu mówię tak. Proszę Państwa, no mamy edukację, to cieszymy się, bo już możemy na te kłamstwa i oszczercza takie odpowiedzieć merytorycznie. Ale raz jakie wyniki mamy? Bo ja jako inżynier interesuję się konkretnym życiem. Proszę Państwa, poprosiłem, żeby mi znaleźli konkretne wyniki. Mówię, to był 2002 rok, teraz mamy nowe wyniki. Ja je będę tutaj, podam te już z 2011-2012 roku, bo najnowszych nie ma, jest pewne opóźnienie w tych danych statystycznych. Jakich państw? No Szwecja była przedstawiana przez bardzo długie lata jako wzór edukacji seksualnej dla młodzieży, bo ona pierwsza wprowadziła edukację już w 50. którymś roku. I teraz króciutko. Wskaźnik najważniejszy dla mnie jako obrońcy życia. Liczba ciąż, prawda, u nieletnich uczennic. Szwecja maleńka, proszę Państwa, proszę o uwagę. 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy rocznie. W maleńkiej 9-milionowej Szwecji. My, 38-milionowy naród, mamy rzędu 20-40 przerwań ciąż, aborcji u nieletnich dziewcząt. Rocznie. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jest jedna tutaj porównanie znakomite ze Szwecją. Szkoła uczy młodych nie dla szkoły, i nawet nie tylko dla samej młodości, tylko dla całego życia. To jest bogactwo wiedzy, ale także elementów wychowania, które ma służyć całemu dorosłemu także życiu wychowanka szkoły. I teraz proszę posłuchać. 97 rok, ostatni rok, kiedy komuniści na czas jednego roku wprowadzili znowu aborcję na żądanie w Polsce. I była pełna swoboda. Ileż mieliśmy zarejestrowanych aborcji? W całej populacji polskich kobiet wtedy 3045. Niestety z tamtego okresu nie mamy danych, ile w tych 3040 kobiet, które poddały się aborcji, było nieletnich uczennic. Ale w Szwecji mamy dokładne dane. Jeszcze raz podkreślę, 9-milionowy naród. 35 tysięcy. 4 razy mniejszej Szwecji. I 6 tysięcy u nieletnich uczennic szwedzkich. Proszę Państwa, to co my mamy, to my mamy rewelację. Ja pochwalę się, nie ja, bo to nie była moja zasługa, tylko patrzę tu na koleżankę Król, nauczycieli i katechetów, o tym zaraz powiemy. Kiedy te wyniki, oczywiście obszerniejsze, referowałem na ogólnoeuropejskiej konferencji w Budapeszcie. Tą konferencję zorganizował rząd Orbana i episkopat Węgier kilka lat temu, kiedy Węgry przewodniczyły w Unii Europejskiej tej strukturze, nie wiem jak to się nazywa. 300 osób na sali. Proszę Państwa, kiedy podałem te wyniki, ludzie wstali z miejsc, 300 osób bili brawo dla polskiego wychowania do życia w rodzinie, dla polskiego wychowania dobrego seksualnego edukacji typu A.
No właśnie, panie doktorze, myślę, że warto, bo to w audycji te szczególnie informacje matematyczne trudno przekazać tak, żeby zostały w pamięci. Najlepiej to się pokazuje w formie rysunków. Wiem, że w źródle były publikowane, w drodze. Warto byłoby, żeby we wszystkich, chociażby tylko katolickich czasopismach, takie informacje się ukazały. Z nich wszystkich wynika, że to, co realizowane jest w Polsce, prowadzi ku wynikom wyjątkowo pozytywnych, wyjątkowo w porównaniu z tymi wszystkimi krajami. Pani redaktor jeszcze chciałaby coś dorzucić. Ja zwracam uwagę, że już jest połowa audycji.
Ja dodam, to zauważyła jedna z nauczycielek, i która jest też rodzicem, powiedziała ostatnio w wywiadzie, zresztą w programie telewizyjnym, że wychowanie życia w rodzinie to jest towar eksportowy. Powinniśmy go posyłać do innych państw. I to było miłe, prawda? A ponadto chcę powiedzieć, że nasze podręczniki już ponad 10 lat temu funkcjonują na Ukrainie i tam bardzo dobrze się przyjęły na wszystkie 3 poziomy edukacyjne. Natomiast Łotwa się ocknęła. W Łotwie rodzice stworzyli tak zwaną asocjację, czyli rodziców różnych wyznań, którzy chcą teraz wycofać tę permisywną zachodnią edukację, która zdołała wejść. I w tej chwili, jak położono podręczniki, ćwiczenia na ławce szkolnej, to wszyscy się zdumieli, że oni są, że one są aż tak niedobre, że są tak demoralizujące i w tej chwili jest bardzo trudno to odkręcić. I też byłam tam zaproszona jakoś do Ministerstwa tamtejszego edukacji, co zrobić, żeby się wycofać, jak zadziałać, żeby programy dobre weszły również na Łotwę.
No właśnie, ale my w Polsce jeszcze jesteśmy w stanie takim, w którym możemy przeciwdziałać temu, żeby one w ogóle weszły. Ta manifestacja, do której wrócę, odbyła się 30 i pamiętam, że w poprzedzającym okresie kilku dni pani minister tłumaczyła, że to w ogóle nie chodzi jej o żadne zmiany, że wszystko idzie prawidłowo. Wobec tego nie wie, nawet nie rozumie, po co rodzice manifestują. A wszyscy rodzice mieli w pamięci wypowiedź pani minister z lipca, która wyraźnie wskazywała na zmiany. Wobec tego, czyżby to chodziło o przedwyborczą kampanię albo przedmanifestacyjną, żeby osłabić rodziców, którzy chcą intensywnie wystąpić przeciwko temu?
No, jeszcze powiem, niestety przytoczę niechlubne zdanie o rodzicach pani minister w audycji radiowej w Sygnałach Gniazda.
Przepraszam, ale zdanie pani minister o rodzicach, a nie o rodzicach pani minister.
Nie, o rodzicach, którzy zamierzają manifestować, że oto się coś wylęgło w mrocznych zakamarkach ich duszy. Więc proszę sobie wyobrazić, to ta troska o dzieci, troska o przyszłość młodego pokolenia, tak została takim epitetem obdarzona. Jest to bardzo bolesne, tak jakby pani minister naprawdę nie wiedziała, o co chodzi i jakby jej nie zależało na tym, co jest najistotniejsze w wychowaniu, prawda?
Dlaczego ten sprzeciw rodziców musiał wystąpić? To już mniej więcej wyjaśniliśmy, ale podczas przysłuchiwania się temu, co się odbywało wtedy w tym proteście rodziców, bardzo mi przemówiły do sumienia słowa podkreślone, podane przez gościa z Francji, bo przecież na tę manifestację przybyli także goście, rodzice, które z innych krajów, z całego świata. No i tenże pan z Francji mówił: czujemy się tak, jak złodziej przychodzący do naszych domów. Złodziej zabiera, kradnie, chce co ukraść? No nie i byle co, tylko najważniejszy skarb, a najważniejszym skarbem rodziców są dzieci. Wobec tego ten złodziej uderza w dzieci. To było tak przekonywujące dla mnie działanie i wyjaśniające działanie tych rodziców. Nie pani minister jest zorientowana i wie, co jest najważniejsze dla ochrony tych dzieci, ale właśnie rodzice. I to cały czas o tym powtarzamy.
Ja bym jeszcze dodała, że proszę zauważyć, że naciski na panią minister, bo te naciski cały czas trwają. One zobaczywszy od 2011 roku, głównie środowiska LGBTQ, czyli lesbijskie, gejowskie, naciskają właśnie na te zmiany. I proszę sobie wyobrazić, to właśnie ci naciskają, którzy dzieci nie mają. I oni chcą nam odebrać te dzieci. Mało tego, na manifestacjach rodziców, na przykład w Niemczech, oni wykrzykiwali wprost do rodziców oponujących: wasze dzieci będą takie jak my, prawda? Czyli perspektywa tego, że rzeczywiście ich cele są tutaj haniebne, tak to można nazwać.
Proszę Państwa, oczywiście nie zdołamy w czasie tej krótkiej audycji wszystkich spraw omówić, które uzasadniają to działanie rodziców. Ale jak tak patrzę, szczególnie w ostatnim okresie, pani redaktor mówiła przed chwilą o naciskach tamtych środowisk na panią minister, ale przecież są naciski także i tych drugich środowisk. I jeśli minister podejmuje decyzję, to powinna wiedzieć, gdzie tkwi, co jest pozytywne, a co jest negatywne. I dlatego patrząc na to, także i na tę ostatnią manifestację, w której w wyniku powstaje kolejny list do pani minister, otwarty, nieotwarty, półotwarty. Przecież oni z tych listów i z tych milionów podpisów także i w związku z obroną dzieci przekazywanych do Sejmu nic nie robią. Oni to wszystko rzucają do kosza. Wobec tego jest, oczywiście nie można tego zaniechać, trzeba występować, ale najważniejszy moment chyba występuje wtedy, gdy nas konkretnie pytają, jakiej chcesz Polski, panie doktorze?
Proszę państwa, ja ostatnio napisałem taki artykuł w tygodniku Źródła, że aktualnie najważniejszym zadaniem obrońców życia, ale dodam także praw rodziny, dzisiaj to jest mądry, aktywny udział w kampanii wyborczej do parlamentu. Słusznie zauważył kolega tutaj profesor Kawecki, że ta rządząca od 8 lat koalicja, ona nas po prostu lekceważy. Albo odpowiada zdawkowo na te nasze postulaty, listy. One muszą być. One muszą może obudzić sumienie 10. z rzędu urzędnika. Ale my dzisiaj mamy historyczną szansę autentycznej obrony życia, praw rodziny i dobrego wychowania całościowego w naszych szkołach. Proszę państwa, my musimy zmienić tą rządzącą elitę. To nie może być tak, że pani minister w lipcu mówi jedno, w sierpniu mówi drugie. No ona się kompromituje niejako, nie tylko jako minister, konkretna osoba pani Kluzikowa, ale ona kompromituje cały rząd. Mamy kompromitację Ministerstwa Zdrowia, to jest osobny temat, nie będę mówił. To są ludzie, którzy nie wiem, zagubili się zupełnie, to powiem bardzo delikatnie, bo nie chcę za mocno mówić. I teraz mamy szansę. Wybieramy tych polityków, te partie, które bronią życia, które bronią praw rodziny, które szanują i myślą poważnie o dobru naszych dzieci, tych nienarodzonych i tych narodzonych. Teraz to, co pan profesor powiedział o tym skarbie, bo tym największym skarbem, myślę, w rodzinie to jest dziecko. Ja nie raz i nie dwa apelowałem do rodziców i do dziadków. Ja jestem sam dziadkiem, no akurat mówię, kocham moje dzieci, ale to wiem, jak dziadek kocha wnuki. Kochani dziadkowie, nie bądźmy obojętni. Z miłości do naszych dzieci idźmy do wyborów, mobilizujmy innych, pokazujmy wielkie zło, wieloaspektowe zło, z którym złączona jest ta koalicja PO-PSL, która atakuje życie, atakuje dobre wychowanie do życia w rodzinie, tą dobrą edukację seksualną. Tym politykom trzeba po prostu powiedzieć nie. I jakie to jest proste. Państwa, nie trzeba iść na barykady jak powstańcy warszawscy. Nie trzeba iść naprzeciw plutonów ZOMO, prawda, jak stoczniowcy Gdańska czy robotnicy Poznania. My możemy iść spokojnie w niedzielę, w październiku na wybory, zachęcić znajomych, zachęcić członków rodzin i powiedzieć tym, którzy chcą niszczyć życie, chcą niszczyć naszą młodzież, nie.
No właśnie, to jest takie podstawowe przypomnienie dla nas wszystkich, a w szczególności w ostatnim okresie. Proszę zobaczyć, jak te wszystkie na siłę i na szybko wprowadzane ustawy i o tej zmianie płci, i o tym in vitro, i o tym wprowadzeniu gender, i tak zwanej przemocowej, wszystkie one uderzają. Uderzają w rodziny, uderzają w dzieci i nawet jeśli ustawa nie jest im potrzebna, bo mówią, a co tam ustawa? W ustawie jest napisane o świecie, że rodzice uczestniczą w przygotowaniu, w wychowywaniu dzieci, a szkoła im ich wspomaga, ale co tam rodzice? Pani minister ich wszystkich zastępuje. Co wy tam wiecie? Tak jak pani redaktor przed chwilą przywoływała te słowa, że to ciemne jakieś zakamarki są rozwinięte w tym działaniu rodziców. Do takich przypadków nie może naród pozwolić, jeśli chce żyć, a naród, który dba o swoje dzieci, i te poczęte, i te nienarodzone jeszcze, i narodzone później, to dopiero jest narodem rozwijającym się. Jeżeli o tym zapomnimy i powiemy, że to nie ma większego znaczenia, bo oczy czyjeś albo ubranie czyjeś nam bardziej odpowiada, albo uśmiechnęła się do nas pani premier wobec tego na jej listę, czy na nią będziemy głosować, to musi być odważna decyzja każdego z nas.
Ja myślę, że powiem jeszcze o jednej takiej sprawie, którą ja odczuwam bardzo boleśnie. Jeśli mówimy i tyle lat już i wychowawcy, na łamach wychowawcy nie tylko, mówimy o wartościach w wychowaniu, prawda, musimy je oprzeć. I dla nas, katolików, to jest dekalog, ale nawet i dla ludzi agnostyków na przykład są pewne wartości ważne, prawda, i te ważne wartości są przez panią minister edukacji określone jako ideologizowanie szkoły. Proszę Państwa, i podręczniki, i podstawy programowe mają być jej zdaniem odideologizowane. Czyli jakie? Czyli w miejsce tej ideologii wejdzie inna ideologia, która po prostu zniszczy, zdeprawuje nasze dzieci. Więc myślę, że tu jest największy ból, że ci, którzy mają dbać o wartości i o wychowanie, jakby wprowadzają antywartości, prawda?
No właśnie, zbliżamy się już ku końcowi naszej audycji, ale myślę, że w tym podsumowaniu audycji to zauważamy to, że słusznie trzeba, aby rodzice zdawali sobie sprawę z tego, w jakie maliny mają być wprowadzani przez obecnie rządzących. Oni mają swoje grupy szabel w parlamencie i nieważne są argumenty. Tam nie przemawiają żadne argumenty. Tam mają szable i te szable zliczają i mówią, i tak wasz głos się nie liczy. Wyrzucamy. Jeszcze pani redaktor, ale ja już muszę powiedzieć, że to jest na pół minuty.
Dobrze. Ostatnie zdanie. 10 września, czyli już tuż, odbędzie się konferencja u pani Fuszary w Urzędzie Rady Ministrów na temat podręczników szkolnych, w które będą prześwietlane pod kątem gender. Zatem, jeśli nie będą prawidłowe jej zdaniem, będą to podręczniki albo do zmiany, albo do odrzucenia. Proszę Państwa, jest to bardzo groźne, bo nie tylko przedmiot wychowania życia w rodzinie, ale każdy inny przedmiot, łącznie z wierszykami dla dzieci, czytankami, lekturami, nawet zadaniami z matematyki, tak a nie inaczej sformułowanymi, cały czas będzie jakby to dziecko szturmowane pod kątem ideologii, którą właśnie pani minister ze spraw równości chce promować.
Więc to jest jeden ze sposobów tej presji działania na decyzję ministerstwa ze strony tych przeciwników czy chcących niszczyć nasze skarby. Dalej już nie możemy rozmawiać, bo ja muszę powiedzieć, z kim rozmawiałem dzisiaj, a rozmawiałem z panią redaktor Teresą Król, zastępcą redaktora naczelnego wychowawcy miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich oraz panem doktorem inżynierem Antonim Ziębą, który prezesuje Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Tyle dzisiaj. Tyle tych ważnych ostrzeżeń, a za tydzień, myślę, że jak zwykle, o zwykłej porze zapraszam do radioodbiorników. Szczęść Boże!